Zaczynamy. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze w samo południe, godzina 12.12. Dzisiaj będzie wyjątkowy kurier, bo dużo czasami mamy rozmów, staramy się łapać teraźniejszość. Dzisiaj będzie jedna dłuższa i jedna krótsza rozmowa, ale tematów będzie wiele, bo i wiele się wydarzyło. Ostatnie 24 godziny obfitowały w ważne informacje i ważne wydarzenia. Może mniej z naszego krajowego podwórka, kto kogo, kto gdzie się pojawił, kto z kim się na konferencji szarpał. Tego jakby było mniej, a nawet jakby było, to istotne by wcale tak nie było do omówienia. Ale za granicą dzieją się rzeczy niezwykle ważne. I tym dzisiaj się zajmiemy. Naszym gościem dr Józef Orzeł, politolog, twórca, prezes klubu Ronina, kiedyś poseł na Sejm. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry państwu.
Zacznijmy może od tego, co się dzieje na świecie, ale to najbliższe Polsce, czyli konflikt między Warszawą a Kijowem. Pamiętam dość dobrze naszą rozmowę, zresztą też dobrze radiosłuchacze ją pamiętają, bo to ponad 100 tysięcy wyświetleń lat, nie, 4 miesiące temu, 18 maja, Wrocław, rozmawiamy na forum G2. No i tam przedstawiasz taką wizję, że relacje między Polską a Ukrainą będą ewoluowały w złym kierunku, że ten sojusz się nie utrzyma, że Niemcy go rozbiją. Ostatnie 24 godziny na to chyba dają takie dużo dowodów na poparcie tej tezy.
To prawda, niestety. Także czasami należałoby się pozbywać proroków. Stary Testament jest pełny takich opisów. Nie będzie z prorokiem we własnym kraju. Otóż sam jestem trochę zdziwiony tempem tego, w jaki sposób Ukraina, a właściwie elita polityczna, tam władza na tej Ukrainie, ta władza cywilna, nie wiemy, albo mało wiemy, co myśli armia, czyli dowódcy także armii. Ta władza cywilna szybko poszła w sojusz z Niemcami. Sygnały były już wcześniej, kiedy to Niemcy zamiast tego, co obiecywali, dawali, nie wiem, 10% tego, najlepiej 3 miesiące później i nie takiej jakości dawali Ukrainie. A przywódcy ukraińscy mówili, szczególnie prezydent Zełenski, o tym, że Niemcy są największym dawcą pomocy. Dosłownie. Tak jakby tym największym nie była Ameryka, a po niej tam na drugim, trzecim miejscu Polska. Kłopot jest taki, że Ukraina nie ma w tej chwili ani własnych źródeł dochodu, ani własnych źródeł uzbrojenia, przynajmniej tej najnowszych technologii, i musi je dostawać z Zachodu. My, co mogliśmy, to daliśmy. Daliśmy pewnie trochę więcej niż by to rozsądek taktyki militarnej wskazywał. A Ukraińcy, tak jak to w najgorszych opowiadaniu o polityce, pokazują, że uczucie wdzięczności jest im obce. Zresztą na ten brak tego uczucia wdzięczności narzekali przywódcy NATO, między innymi nawet i rzecznik Departamentu Stanu amerykańskiego, i minister obrony Anglii Wallace, który odszedł także z powodu takich ostrych, nie tyle antyukraińskich, ile takich ostrych ostrzeżeń pod adresem Ukrainy, żeby zachowywała się bardziej umiarkowanie w żądaniach swoich dotyczących pomocy. To samo było na szczycie w Wilnie, szczycie NATO, kiedy Zełenski bardzo roszczeniowe miał przemówienie i się tam obrazili na niego prawie wszyscy przedstawiciele Zachodu, co nie zmienia sytuacji ukraińskiej w tym sensie, że tak dalej trzeba im pomagać, bo dalej trzeba ich bronić przed Rosjanami, czy pomagać bronić im przed Rosjanami. i także pomagać im finansowo, bo przecież gdyby sami zostali ze swoimi pieniędzmi, to przy tym ubytku zdolności gospodarczych z powodu bombardowań, agresji, zajęcia części terenów, to by nie mieli pieniędzy nawet na pensje i renty. Więc to obrócenie się do Niemiec jest, bym powiedział, nadmiarowe, co w pewnym sensie może dobrze. Dlatego, że jeśli Ukraina, czy jej ta elita, która teraz rządzi, a będzie rządziła pewnie do końca wojny, bo w czasie wojny trudno myśleć o wyborach, to szybciej przekonają się, jaką cenę Ukraina musi zapłacić za tę przyjaźń z Niemcami. Tylko bym chciał zwrócić uwagę na to, co się właśnie stało chyba wczoraj. Mianowicie najpierw poszła wiadomość, że prezydent Biden zaproponuje Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ i Radzie Bezpieczeństwa członkostwo Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa. Marzenie niemieckie od wielu, wielu lat. Tymczasem zostało to zaproponowane, ale przez prezydenta Zełenskiego.
Który dzisiaj, kiedy my rozmawiamy, szykuje się do rozmowy, bo ona w ogóle trwa z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Szykuje się właśnie tego spotkania, więc będzie mógł też to poprzeć. Też John Kirby, czyli no ważny urzędnik, ważna osoba, jeżeli chodzi o komunikowanie zdania Białego Domu, czy szerzej administracji, bo też Departamentu Stanu, no sugerował to dwa dni temu, że to byłoby ciekawe rozwiązanie, chociaż tam Berlin nie jest sam, jest także Japonia, są Indie, jest Brazylia, być może RPA również.
No, są Indie, które gospodarczo chyba już w tej chwili, jeśli chodzi o eksport, to pewnie dorównują albo prześcigają Niemcy, więc to jest interesujące, ten porządek. Chcę powiedzieć tak, jeśli tylko Niemcy wejdą, bo to jest bardzo ważny wątek, jeśli Niemcy, tylko Niemcy wejdą do Rady Bezpieczeństwa, to nic się dla obozu demokratycznego nie poprawi, dlatego że w Radzie Bezpieczeństwa póki co obowiązuje konsensus. Czyli to, że Niemcy będą głosowały razem z Ameryką, Francją i Wielką Brytanią, nie poprawi sytuacji, w której na przykład Rosja i Chiny są przeciw. Albo tylko Rosja, czy tylko Chiny, bo takie rzeczy się zdarzały. Jeśli natomiast wejdzie więcej krajów do Rady Bezpieczeństwa, to to już nie będzie Rada Bezpieczeństwa, tylko takie szerokie gremium, jakby komitet polityczny ONZ-u. Jeżeli tam będzie tych państw tak ze 12, jak wszystkie wyliczymy te kraje południa, czyli BRICS tak naprawdę, ten blok czy sojusz taki niedorobiony jeszcze, niedojrzały, ale sojusz krajów, które mówią, coś znaczymy w świecie, a nasza rola przez Zachód, ten demokratyczny, jest umniejszana, no więc w ten sposób się uwiększy, ale to znaczy, że tam o konsensus w tej Radzie Bezpieczeństwa będzie jeszcze trudniej i to jest szalenie ważne, bo to będzie oznaczało, że ta Rada Bezpieczeństwa przestanie znaczyć cokolwiek. Dlatego, że tam każdy z tych krajów południa będzie mógł sobie powiedzieć, jak będzie chciał, nie, i tam się już do niczego nie dojdzie. A to by oznacza, że prawdziwa władza nad światem przeniesie się do negocjacji między Chinami a Ameryką i z takim podstolikiem obok, na krótszych nóżkach, na krzesełkach z krótszymi nóżkami będą siedzieć Niemcy reprezentujące Unię i Rosja. To bardzo niedobrze dla świata, ale w takim kierunku ten świat na razie idzie. To wróćmy do Ukrainy.
Właśnie wróćmy do tego, jak w tej dużej, no bo rola Ukrainy i rola jakby osi Berlin-Kijów może być dla tej nowej układanki istotna, bo to może być istotna projekcja wzrostu siły Berlina, który to się zachwiał, bo się rozpadł ich związek z Rosją i czymś trzeba to zastąpić.
Otóż to. Więc Niemcy mają wejść do Rady Bezpieczeństwa. Niemcy wchodzą w sojusz z Ukrainą w sytuacji, w której po pierwsze bardzo osłabły gospodarczo, co widać, tak jak powiedziałeś, to z powodu sankcji, które Niemcy razem z innymi krajami demokratycznymi musiały nałożyć, bo Niemcy to robiły z pewnym trudem na Rosję, zrywając w ten sposób więzy gospodarcze, które dawały Niemcom tanie surowce, szczególnie gaz. I w ten sposób budowały jej pozycję konkurencyjną, ale to uwidoczniło zacofanie technologiczne Niemiec wobec przodujących krajów, to już raczej Ameryki i Azji niż innych demokratycznych krajów. No ale tam też są demokratyczne takie jak Tajwan czy Japonia czy Korea Południowa. I to wygląda jak tak bardzo starannie, ale i szybko, żeby nie powiedzieć panicznie, budowana przez Niemcy ucieczka do przodu. I militarnie, bo opowiedzieli bajkę o tym, że wydadzą 100 miliardów na euro na armię, ale nic z tego nie będzie. I gospodarczo, bo mają bardzo mocne więzy z Chinami, które prędzej czy później obrócą się na niekorzyść Niemiec, bo to Chiny będą dominować, szybsze technologicznie niż Niemcy. I geopolitycznie, bo Niemcy zmierzają do, nie ma co mówić, do federalizacji Unii Europejskiej, także po to, żeby być szefem tego jednego unijnego państwa. Więc Niemcy uciekają szybko do przodu, tylko bez fundamentów, w związku z czym ta ucieczka zakończy się na końcu walnięciem w ścianę, ale to jest tak, że Niemcy prowadzą wyścig, prowadzą cały peleton Unii Europejskiej, więc i nam to będzie ta ściana groziła. Natomiast poważnie rzecz biorąc, to sojusz Ukrainy z Niemcami jest bardzo groźny dla porządku europejskiego, jeśli by Ukraina zapomniała o swoich interesach i szła w sojuszu popierając interesy niemieckie w zamian za udział Niemiec w odbudowie i tak, a być może za udział Niemiec także w procesie negocjacyjnym pokojowym, to prędzej czy później Niemcy będą chciały zakończyć tę wojnę, albo żeby ona się zakończyła, i wrócić jakkolwiek do relacji gospodarczych z Rosją. Ukraina będzie wtedy w bardzo trudnej sytuacji politycznej. Z jednej strony, no nie będziemy przecież handlować z naszym przeciwnikiem, wrogiem śmiertelnym, a z drugiej strony te oligarchowie ukraińscy próbują cały czas pracować z rosyjskimi oligarchami i gdzieniegdzie te biznesy wspólne wystają na powierzchnię i widzimy je. Więc to tworzy sytuację dla Ukrainy, której ona kompletnie traci swobodę manewru i oddala się od swoich naturalnych partnerów, takich jak Polska.
Każda władza w Ukrainie zaczyna inaczej, a kończy w ten sam sposób politycznym samobójstwem. To już cytat, który zrobił w Polsce dużą karierę Oleksiej Arestowicz, były doradca Zełenskiego, osoba no, niezwykle charyzmatyczna i też znacząca. I przewidująca w debacie publicznej na Ukrainie. Do tego się dodał tak. Myślę, że jeszcze nie zrobiliśmy wszystkiego. Trzeba wypowiedzieć Polsce wojnie, wtedy będzie tak jak 100 lat temu. Co prawda skończymy tak samo, ale najwyraźniej tego chcemy. Pisze ironicznie rzecz jasna Arestowicz. Jak to jest, że nagle Zełenski znalazł się no, pod ostrzałem? Wydaje się, że nawet na samej Ukrainie ta zwrot przez nas przewidywany. To nie jest tak, nie jest nic nagłego, no ale jednak sam fakt jest ciekawy, on się dokonuje. Jest przyjmowany na Ukrainie z takimi mieszanymi chyba uczuciami, jak to wygląda.
Spróbuję coś poprzewidywać jak Arestowicz, ale oczywiście takiego talentu nie mam. Przede wszystkim on zna tę Ukrainę, bo jest tam w środku, a ja patrzę na to z zewnątrz. Mianowicie według mnie nastąpi rozłam w elitach ukraińskich, mniej lub bardziej wyraźny. Jeżeli w tej sprawie pytanie o sojusze ukraińskie zachodnie, bo przecież to nie jest tak, że Ukraina ma wybrać między Niemcami a Polską. To jest tak, że Ukraina powinna prowadzić politykę umiarkowanych sojuszy i z Niemcami, i z Francją, i z całą Unią, z Polską. Przede wszystkim dlatego, że Polska to kanał logistyczny do pomocy dla Ukrainy, ale nie tylko militarnej, no także na przykład w tych tranzytach zboża. Tranzyty przecież idą. To może jeszcze powiem zdanie. Cały konflikt o to zboże, o możliwość sprzedaży ukraińskiego zboża w Polsce jest według mnie kompletnie fikcyjny, dlatego że tranzyt tego zboża idzie przez wszystkie kraje sąsiednie, tam Rumunię, Bułgarię, Słowację i Polskę. Rynek polski jest tylko jednym z rynków w Europie, a jeszcze można powiedzieć jednym malutkim w porównaniu z popytem na ukraińskie zboże w świecie, więc tu naprawdę nie chodzi o to, że Ukraińcy z głodu umrą i pieniędzy nie dostaną, bo w Polsce nie można tego zboża sprzedawać. To jest naprawdę tylko i wyłącznie rzecz statusowa, więc najwyraźniej tutaj pojedynek się odbywa w kwestii wręcz geopolitycznej, a nie chodzi o żadne zboże. To zboże jedzie do Niemiec i dalej i jest sprzedawane tam, gdzie sobie Ukraińcy chcą. Już nie mówię o tym, że to nie jest zboże, które jest własnością firm ukraińskich, czy narodu ukraińskiego, czy państwa ukraińskiego, tylko to są holdingi zachodnie, amerykańskie, izraelskie, cypryjskie, znaczy rejestrowane na Cyprze, holenderskie i tak dalej. Obawiam się, że, albo może inaczej, ponieważ prędzej czy później Zachód dąży jednak w tej chwili mocniej do tego, żeby ta wojna się skończyła, odbędą się wybory. A wtedy naturalnym konkurentem ekipy Zełenskiego będzie generał Załużny, dowódca armii. Podejrzewam, że w międzyczasie będzie chciał prezydent Zełenski go zwolnić z tej funkcji. I zobaczymy, co wtedy się stanie, ale do tej konkurencji prędzej czy później dojdzie. Jeżeli konkurencja ma być wyraźna w wyborach, to pewnie się okaże, że dowódcy armii są za współpracą z Polską, bo na tym kanale logistycznym najbardziej im zależy. I to może pokazać problem dla elity, dla ekipy Zełenskiego. Może tam trochę rozsądku się przywróci, ale to zaczyna pokazywać, że Ukraina walcząc, no chyba tak jak Arestowicz to napisał, walcząc o swoją niezależność oddaje się Niemcom, a Niemcom to oznacza także gdzieś z tyłu Chiny, a jeszcze dalej Rosję.
A z drugiej strony może jest tak, że nie zauważymy takiego tektonicznego przesunięcia, że doszło do jakiegoś głębokiego porozumienia, cośmy sygnalizowali tą decyzją Bidena, żeby poszerzyć Radę Bezpieczeństwa ONZ o Berlin, że jednak Waszyngton się wahał, ale ekipa demokratyczna uznała, dobrze, jednak koniec końców Berlin, mimo wszystko stawiamy na Berlin, zmniejszamy pozycję Polski, zmniejszamy pozycję regionu, z powrotem wyciągamy Berlin do góry. No i taką informację też odczytał albo dostał Kijów. Stąd gra tak jak gra i teraz już nie jest gra Berlin przeciwko Ameryce, tylko Ameryka, Waszyngton, Berlin, Kijów.
No to stawia przed Polską zadanie bardziej asertywnego sojuszu z Ameryką, ale przypomnę, co powiedział rzecznik Białego Domu w sprawie tego ukraińskiego zboża. To, że Polska i dwa kraje inne jednak zdecydowały o dalszym embargu, czyli zakazie sprzedaży tego zboża w Polsce i tam innych trzech czy czterech produktów, rzepaku między innymi, słonecznika, jest, powiedział Kerby, suwerenną decyzją Polski. On nie mówił o Słowacji i Węgrzech, tylko o Polsce. A to oznacza, że Amerykanie tu próbują trochę takiej neutralnej pozycji, ale równocześnie wpuszczając Niemcy do tej Rady Bezpieczeństwa, sami sobie trochę piłują nóżki pod krzesełkiem, na którym siedzą, bo to nie zwiększy roli Ameryki w Radzie Bezpieczeństwa, chyba że jest tak, że Amerykanie traktują, tak jak próbowałem to powiedzieć, traktują Radę Bezpieczeństwa jako coś kompletnie formalnego, nieistotnego, bo tam i tak się dogadać nie można, a trzeba prowadzić politykę geopolityczną, światową, w konkretnych sprawach z konkretnymi państwami, przede wszystkim z Chinami. Czyli taki koncert nie tyle mocarstw, ile koncert jednego dyrygenta i paru instrumentów, a dyrygentem mają być Stany. I oby tak było, prawdę mówiąc. Na bezrybiu to i Stany ryba. Ale dla Polski trudniejszy czas. Ale bym tak nie przesadzał w ocenianiu, że tu się straszne rzeczy dzieją, a tak, żebym nie przesadzał w takich antyukraińskich, symetrycznych krokach wobec Ukrainy. Na przykład tego kanału logistycznego w Rzeszowie zamykać nie można. Szczególnie, że to jest kanał dla przede wszystkim amerykańskiej pomocy.
Panie doktorze, naszym gościem Józef Orzeł, to jeszcze zapytam o tą ingerencję w polskie wybory. Wiele osób tak to czytuje, że to jest oczywiście gra dużych państw, przerzucanie się siłą nacisku, możliwościami w Europie, ale przy okazji można też zmienić rząd w Polsce, co może być istotne z paru punktów widzenia, chociażby reformy Unii Europejskiej, centralizacji tejże Unii. Zełenski zaczął grać wyraźnie przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, no, w tym samym także przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie.
Po pierwsze, kiedyś był, nie pamiętam ile, z miesiąc temu, był taki głos z Departamentu Stanu, nie pamiętam kto to powiedział, amerykańskiego: wolelibyśmy, żeby władza w Polsce się zmieniła, ale jeśli się nie zmieni, to pokazujemy przecież od lat, jak umiemy współpracować z rządem PiS-u. To dobre zdanie, wbrew pozorom. To znaczy, żeby owca była cała, czyli ta cała lewica w Ameryce i w innych krajach, a i wilk, czyli PiS też, żeby był cały. Po drugie, to jest tak, że ja nie wierzę w to, żeby Ameryka sądziła, że rząd opozycji, czyli jak to PiS mówi, rząd Donalda Tuska, żeby on był równie proukraiński i proamerykański, ponieważ ten rząd będzie tak proniemiecki, jak właśnie Zełenski to pokazuje, że jak kraj ma problemy, a chce mieć sojusznika w Niemczech, to staje się tak w przypadku Ukrainy przeciwny, znaczy propagandowo krytykujący Polskę i jej interesy. Myślę, że rząd opozycyjny stanie równo wobec ukraińskiego i to może być bardzo interesujące, ale i strasznie duży problem. Wyobraźmy sobie, że rząd polski zaczyna tak grać jak Zełenski, razem tworzą sojusz Niemcy, Ukraina, Polska. Sojusz, w którym Niemcy są główne, sojusz, w którym czeka się na koniec wojny po to, żeby handlować z Rosją. Sojusz, w którym handluje się z Chinami, a to będzie bez ograniczeń, a to będzie groźne dla Ameryki. Wzmacnianie Chin, sprzedawanie im technologii i tak dalej. Więc Polska w sojuszu z Niemcami, to oczywiście może, nie wiem, czy Donald Tusk się zdobędzie na powiedzenie czegoś takiego, że Ukraina dała Polsce dobry przykład, jak należy budować sojusze zachodnie z Niemcami w roli głównej. Myślę, że to wzmacnia wbrew pozorom PiS, ponieważ polski naród, jeżeli czegokolwiek się boi, to zbliżenia Rosji i Niemiec. A jeszcze do tego Ukraina, jak mówiłeś, jak pisze Arystowicz, to już było 100 lat temu. To już było za decyzji kozaków o przystąpieniu do sojuszu z Rosją, a nie Zresztą nie do końca ich wina, budowania dużej Polski także z kozakami.
My to już skoro jesteśmy na polskiej kampanii, to na niej skończmy. Pytałem Marcina Palladego wczoraj, znanego socjologa polityki, aczkolwiek o takim wyraźnym antyukraińskim sznycie ewidentnie Ukrainy nie lubi, więc to trzeba dbać pod uwagę, czytając jego analizę. On powiedział, że dla PiS-u to jednak będzie szkodliwe, bo przez ponad półtora roku PiS dużo położył na współpracę, na wspieranie Ukrainy. Teraz robi pewien zwrot i on jest zbyt szybki i tego wyborcy nie kupią. Może jest inaczej, może polityka prezydenta Zełenskiego, która miała w teorii, w jego polu widzenia zaszkodzić PiS-owi, partię rządzącą wzmacnia, bo uwalnia pewne możliwe działania retoryczne, które były do tej pory niemożliwe w kampanii.
Ja myślę tak, że rząd, propaganda rządowa w wyborach nie powinna polegać na tym, że właśnie wykonujemy zwrot antyukraiński, tylko że twardo realizujemy swoje interesy i mówimy Ukraińcom, jednak biznes, przyjaźń to jest biznes, przynajmniej musi być jakoś symetryczny, nie może tak być, że my daliśmy wszystko, co mieliśmy, a wy odwracacie się od nas. Ja myślę, że ludzie to natychmiast zrozumieją. Co więcej, z powodów zmęczenia pomocą dla Ukrainy, także Ukraińcom będącym w Polsce, nastroje, powiedzmy, sceptyczne wobec Ukrainy, a także i antyukraińskie rosły wolno. I teraz po prostu, jak rozumiem, propaganda rządowa czy rząd przyłączą się, doszlusują do tej linii sceptycznej wobec Ukrainy. Oczywiście taka Konfederacja może mówić, że a my od początku mówiliśmy. Natomiast myślę, że Polacy są rozsądni, wiedzą, że Ukrainie trzeba pomagać, ponieważ póki Ukraina broni się przed Rosją, to broni nas przed Rosją. I tak będzie zawsze, niezależnie od tego, co Ukraina, z kim będzie miała sojusze.
A jak rozumiem, takie sygnały jak rzecznika rządu, że wsparcie społeczne dla Ukraińców siłą rzeczy naturalnie wygaśnie z końcem roku, bo się ustawa kończy. Słowa pana premiera z wczoraj z Polsat News. Tak, zobaczymy, a tutaj zobaczymy, że już więcej nie damy, bo sami się zbroimy. Takich sygnałów będzie więcej. One będą grały na rzecz partii rządzącej, na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, czy przeciwko, jak pan doktor myśli?
Ja myślę, że nie będą miały dużego znaczenia, bo to będzie czytane jako dość rozsądna reakcja, zgodna z polskimi interesami i tyle. Natomiast chciałem powiedzieć, że Marcin Palladę będzie w poniedziałek w klubie Ronina i będzie mówił pierwszy raz chyba o takich analizach wyborczych. Zobaczymy wtedy właśnie, jak on to układa. Rozbitych już na województwa, a może nawet na powiaty. Zobaczymy, gdzie dojdzie do tego czasu. Ja myślę, że trend, który widzimy od miesiąca, wolnego wzrostu poparcia dla PiS-u, spadającego dla Koalicji Obywatelskiej, przyczyni się raczej do zwiększenia szans PiS-u na utworzenie rządu.
Chociaż nie wiem, czy ten trend już konsumuje kwestię afery wizowej, a ona mogła jednak trochę...
Myślę, że tak, bo afera wizowa trwa jednak od jakichś 2 tygodni. Powiedzmy, że od tygodnia widzimy taką ostrą reakcję opozycji, a tu spokojniutko idzie do góry i już średnia, chyba tak na wczoraj, poparcia dla PiS-u to już było z 39%, a spada Koalicji Obywatelskiej.
I Konfederacji.
To oczywiście i trochę Konfederacji właśnie dlatego. I to powoduje taką sytuację, że po na pewno sukcesie marszu 1 października Koalicji wzrośnie, tylko ile razy Koalicji wzrasta, tyle wtedy mandatów dla całej opozycji ubywa, dlatego że to wzrost notowań Koalicji Obywatelskiej grozi tym, że trzecia droga nie będzie miała 8%.
i tym przejściem do naszego krajowego podwórka skończymy. Mieliśmy uciec, ale w kampanii 23 dni do wyborów, to nie da się od wyborów uciec. Poniedziałek klub Rolina, a jeżeli będzie tak, to się może i pojawię. Doktor Józef Orzeł, bardzo żebym miał taką w ogóle możliwość i szansę. Doktor Józef Orzeł był gościem Kuriera w Samopołudnie.
Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję Łukaszu. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia.